Po godzinie udał się tym samym powozem na ulicę Fontaine-Saint-Georges. Zatrzymał się przed numerem 3. Mieszkał tu Lord Wilmore. Agent napisał był do Lorda Wilmore, prosząc o rozmowę. Ten zaś wyznaczył ją na godzinę 10. Wysłannik pana prefekta policji, zjawiwszy się 10 minut wcześniej, dowiedział się, że Lord Wilmore jeszcze nie wrócił, ale jako wcielenie punktualności stawi się na pewno z uderzeniem godziny 10. Agent czekał w salonie. Nie było tu nic osobliwego. Banalny salon, jaki wynajmuje się lokatorom. Na kominku dwa nowoczesne sewerskie wazony i zegar z amorem napinającym łuk. Nad kominkiem zwierciadło złożone z dwóch tafel. Po obu stronach lustra ryciny. Na jednej Homer niosący swojego przewodnika, na drugiej Belizariusz proszący o jałmużnę. Szara tapeta, meble obite czerwonym suknem w czarny drukowany wzór. Taki był salon Lorda Wilmore. Dwie kule z matowego szkła sączyły słabe światło, jakby ze względu na zmęczone oczy wysłannika prefektury. Po 10 minutach zegar zaczął dzwonić 10. Przy 5 uderzeniu otwarły się drzwi i stanął w nich Lord Wilmore. Był raczej wysoki, płeć miał bladą, faworyty rudej rzadkie, włosy jasne, przyprószone siwizną. Był jak to Anglik odziany ekscentrycznie, miał na sobie granatowy frak ze złotymi guzami i wysokim pikowanym kołnierzem, modnym w roku 1811. Białą, kaźmirową kamizelkę, pantalony nankinowe, o 3 cale za krótkie, nie uciekały pod kolana dzięki strzemiączkom z tejże materii. Oświadczył z miejsca.
Trzeba panu wiedzieć, że nie mówię po francusku.
Wiadomo mi raczej, że nie lubisz pan mówić naszym językiem. Odparł wysłannik pana prefekta policji.
Ale pan możesz mówić po francusku, bo rozumiem wasz język, choć nim nie władam.
Za to ja, ozwał się agent po angielsku, a władam dość biegle pańskim językiem, to też będziemy mogli przeprowadzić rozmowę. Niechże się pan więc nie kłopoczy.
O, zawołał Lord Wilmore z akcentem właściwym tylko rodowitemu synowi Albionu.
Agent podał lordowi list od prefekta policji. Anglik przeczytał go z iście angielską flegmą, a skończywszy rzekł:
Rozumiem doskonale.
Zaczęły się tedy pytania. Agent wypytywał Wilmora o to samo mniej więcej, co i księdza. Ale będąc wrogiem Montechrista, Lord Wilmore odpowiadał nie tak powściągliwie, ale znacznie obszerniej. Odmalował młodość hrabiego. Montechristo miał jakoby już od 10 roku życia służyć jednemu z indyjskich książątek walczących z Anglikami. Wilmore spotkał go po raz pierwszy w Indiach. Byli wtedy w dwóch przeciwnych obozach. Podczas wojny dostał się do niewoli. Wysłany do Anglii uciekł z okrętu dla jeńców i dopłynął do brzegu. Wtedy zaczęły się jego podróże, pojedynki, miłostki. Kiedy wybuchło powstanie w Grecji, służył w greckich szeregach. Wtedy również odkrył żyłę srebra w górach Tesalii, lecz nie wyjawił tego nikomu. Po bitwie pod Neocastro, kiedy rząd się ustalił, poprosił króla Ottona o przywilej, który pozwoliłby mu eksploatować rzeczoną kopalnię. Przywilej ów otrzymał. Stąd olbrzymia fortuna. Montechristo miał według Lorda Wilmore do 2 milionów dochodu. Niemniej dochody mogły się urwać, bo złoża srebra nie były niewyczerpane.
Ale czy nie wie pan, po co przyjechał do Francji? Zapytał agent.
Żeby spekulować na kolejach żelaznych. Następnie jako doskonały chemik i nie mniej wybitny fizyk wynalazł nowy rodzaj telegrafu i pracuje teraz nad jego zastosowaniem.
A ile mniej więcej wydaje na rok?
500, najwyżej 500 tysięcy franków. To skąpiec.
Nie ulegało wątpliwości, że przez Anglika przemawiała nienawiść. Nie wiedząc już, co zarzucić hrabiemu, zarzucał mu skąpstwo.
Wie pan coś o domu w Otil?
Naturalnie.
I cóż pan wiesz wtedy?
Pytasz pan, w jakim celu go nabył?
Tak.
Hrabia spekuluje, ale to ryzykant, którego zrujnują w końcu doświadczenia i niedorzeczne pomysły. Otóż twierdzi, że w Otil, nieopodal domu, który kupił, istnieją ukryte źródła wody mineralnej, nie gorsze niż w Banerelu, czy Kotyre. Chce na zakupionych gruntach wystawić Badhaus, jak mówią Niemcy. Przekopał już ze 3 razy cały ogród, poszukując owego słynnego źródła. A że nic nie znalazł, przekona się pan, że niebawem zakupi wszystkie sąsiednie posesje. Nie lubię go, a więc mam błogą nadzieję, że zbankrutuje na kolejach żelaznych, telegrafie elektrycznym i wodach mineralnych. Nie spuszczam go z oka, aby pewnego dnia radować się jego porażką, która nastąpić musi.
A o co masz pan do niego pretensje?
O to, że będąc przejazdem w Anglii, uwiódł żonę mojego przyjaciela.
Ale czemuż w takim razie nie szukasz pan sposobności, aby się zemścić?
Pojedynkowałem się już z nim 3 razy na pistolety, na szpady i na szable.
A w wyniku tych pojedynków
za pierwszym razem roztrzaskał mi ramię, za drugim przebił mi płuco, a za trzecim tak mnie urządził.
Tu Anglik, odchyliwszy kołnierz koszuli, którego rożki sięgały mu aż do uszu, pokazał agentowi bliznę czerwoną jeszcze, a więc świeżą.
Owóż bardzo nie lubię hrabiego, zapewnił Anglik. I z pewnością go zgładzę.
Ale chyba nie będzie to morderstwo, zaniepokoił się agent.
Co dzień bywam na strzelnicy i codziennie Grissier przychodzi do mnie.
Było to już wszystko, czego chciał dowiedzieć się agent, a i nie wydawało mu się, by Anglik wiedział więcej. Agent wstał i wyszedł, skłoniwszy się lordowi Wilmore, który skłonił mu się również grzecznie i sztywno, czyli z angielska. Usłyszawszy, jak zamknęły się drzwi, lord Wilmore poszedł do sypialni. Wystarczył jeden ruch ręką, aby znikły jasne włosy, rude faworyty, przyprawiona szczęka i blizna. Ukazał się hrabia Monte Cristo, czarnowłosy o matowej cerze i zębach jak perły. Ale co prawda agentem powracającym do domu nie był wysłannik pana prefekta policji, lecz pan de Villefort we własnej osobie. Obie te wizyty uspokoiły nieco prokuratora, bo choć nie dały określonego rezultatu, nie dowiedział się nic takiego, czym mógłby zdenerwować się jeszcze bardziej. Wtedy po raz pierwszy od pamiętnego obiadu Votil spał w nocy na ogół spokojnie.